Witamy Państwa bardzo serdecznie. Witamy, czyli Urszula Pawlik, krytyczka literacka i tłumaczka z literatury niemieckiej i ja, Marek Mierzwiak, który chciałbym teraz Pani Urszuli zadać takie pytanie. Święty Mikołaj nierozerwalnie łączy się z tym czasem, ze świętami. A skąd on właściwie się wziął? Bo wszyscy mówią, że to biskup jest jakby postacią, na której wzorowano się później, tworząc tego świętego Mikołaja. A inni mówią nie, bo Coca-Cola go wymyśliła.
W obu przypadkach ma pan rację. Pierwszy pierwowzór taki świętego Mikołaja to jest rzeczywiście biskup, który został potem świętym i zasłynął on po pierwsze bardzo dobrym, szerokim, otwartym sercem. I po drugie tym, że z całego tego serdecznego swojego serca obdarowywał dzieci, i to biedne dzieci, ale nie tylko, bo również dawał pannom posag, żeby mogły wyjść za mąż, gdy nie było ich je na to stać. I ta postać tego dobrotliwego biskupa świętego Mikołaja przetrwała.
Urodził się w Turcji,
przetrwała w naszej wierze katolickiej, chrześcijańskiej. No i był sobie taki dobry człowieczek, który w każdym kraju występował troszkę pod inną postacią i troszkę inaczej się zachowywał. Aż przyszedł wiek XX i tutaj wkroczył koncern Coca-Cola. Coca-Cola, który wymyślił napój, czy też stworzył napój, bez którego dzisiaj nie możemy się obejść, widzimy na każdej półce sklepowej. I dla tego napoju trzeba było wymyślić, on startował tak w okolicach Bożego Narodzenia, odpowiednią reklamę. I ktoś wpadł na pomysł, że to są okolice Bożego Narodzenia, że to taki czas świętego Mikołaja, który obdarowywał wszystkich i zrobiono reklamę. Zrobiono, wymyślono staruszka jako, bo biskup powinien być staruszek, dano mu wielką białą brodę.
Miał już zupełnie inną czapę.
Dano mu czerwoną czapę z białym otokiem, dano mu czarne albo czerwone buty. To też w zależności od tego, w jakiej krainie się porusza. No i ten nieodzowny czerwony kubrak, przy czym różnie jest z brzuchem w niektórych krajach, jak na przykład u nas, jak na przykład we Francji, to jest taki postawny, z dużym brzuszkiem, dobrze zbudowany staruszek. Natomiast w krajach azjatyckich jest on szczuplutki. I w ten sposób powstała postać świętego Mikołaja. Reklama wystartowała 6 grudnia, wiadomo, w dzień imienin świętego Mikołaja. Mikołaj jeździł czerwonym wozem z napisem Coca-Cola. Towarzyszyły temu dwa renifery i tak to się zaczęło z obecną postacią tego czerwonego, sympatycznego staruszka. Ale nie była to jedyna akcja, dlatego że w Finlandii był taki program dla dzieci. Program dla dzieci bardzo popularny, radiowy, coś jak gdyby nasz teleranek, tylko na falach radiowych. No, młodsi słuchacze nie będą wiedzieli, o czym się mówi. W każdym razie w co niedzielę w paśmie przedpołudniowym przez 4 godziny były różne opowiastki, historie dla dzieci, które prowadził redaktor, bardzo charyzmatyczny, lubiany przez dzieci, który miał i przedstawiał się takim pseudonimem wujo, czy też wujek Markus. I w 1927 roku, gdy była wyjątkowo mroźna zima i gdy było wyjątkowo źle się działo w tej Finlandii, on wymyślił, może nie tyle Mikołaja, co wymyślił wspaniałą historię, że jest wioska, pod kołem biegunowym. Wioska taka przysypana śniegiem, leżąca pod ogromną górą, górą Ucho. A dlaczego góra Ucho? Bo tam codziennie przychodzi święty Mikołaj, wchodzi do groty, przykłada ucho do ściany tejże groty i jest w stanie słyszeć szepty i prośby dzieci z całego świata. Ale te prośby muszą być po cichu wypowiedziane, jak dzieci się kładą do łóżeczek. I w ten sposób on zbiera wiadomości, pakuje to, te prezenty, o które dzieci prosiły, do ogromnych worków, zaprzęga swoje przeogromne sanie, no ponieważ to jest koło podbiegunowe.
Muszą być to renifery,
są to oswojone renifery o srebrnych i złotych rogach i święty Mikołaj rusza w trasę, obdarowując dzieci. Ale przyszła II wojna światowa i przyszły pewnego rodzaju konsekwencje, które skończyły się między innymi podziałem Finlandii. I ta wioska, która była właśnie pod kołem podbiegunowym, po tym podziale terytorialnym, po zmianie granic, przypadła Rosjanom. I druga rzecz, większe, równie wielkie nieszczęście, armia radziecka pierwsze co zrobiła, to ją doszczętnie spaliła, bo to była przeurocza drewniana wioseczka. No i nie było miejsca dla świętego Mikołaja. Mikołaj stał się bezdomny i zaczęto szukać dla niego innego miejsca. I tu znowu już nie wujo Markus wkroczył do akcji, bo wuja Markusa już nie prowadził tego programu, to już było po wojnie, on już był bardzo schorowany i zaczęto szukać, ruszyła w Finlandii akcja Szukamy miejsca dla świętego Mikołaja, szukamy domu.
I znaleziono.
Znaleziono również pod kołem biegunowym, również w krainie śniegu, również w tle była ogromna góra, a raczej pas górski, wkoło nieprzebyte lasy, które zmieniały się latem w bagna, i tam właśnie postanowiono, że Mikołaj się przeprowadzi. I tą wioseczkę znamy do dzisiaj. Jest ona oficjalną siedzibą świętego Mikołaja. Wioskę zaczęto budować na bazie istniejącego miasteczka Rovenini. Dobudowano zagrodę dla reniferów i zrobiono pierwszy domek drewniany. I ten pierwszy domek drewniany został ukończony w roku 1950 z okazji wizyty prezydenta Roosevelta w Finlandii, któremu miała towarzyszyć żona. I żona właśnie pojechała odwiedzić świętego Mikołaja w tej chatce, która została zbudowana w 1950 roku.
I tak oto święty Mikołaj znowu odrodził się i wiadomo, że co roku właśnie z dalekiej Laponii przyjeżdża na saniach zaprzężonych w renifery, rozdając nam prezenty. I teraz wśród tych prezentów przeważnie albo głównie są baśnie, książki, bo książkami obdarowujemy się od setek lat. A bajki powstały już w starożytnej Grecji. Jeżeli dziś byśmy zapytali kogokolwiek, kto pisał bajki, no to na pewno dwa nazwiska padną od razu. Ezop w Grecji i La Fontaine we Francji. Ale te bajki, które tutaj my mamy i które są pięknie wydane i można je dzieciom na Boże Narodzenie ofiarować, były pisane właśnie nie tylko w Grecji i we Francji, ale też w Rzymie były pisane w czasie, we Francji też, jak powiedziałem, ale też w Polsce. Przecież u nas bajki pisał i Fredro, i Mickiewicz, i Julian Ursyn Niemcewicz też.
Leśmian?
Leśmian też.
Leśmian też, cudowne, cudowne bajki. No z tymi bajkami, one są stare, jak stary jest świat, baśnie i legendy. I to było tak, że one formę książkową znalazły stosunkowo późno, bo byli tak zwani bajarze, a jak niektórzy mówią bajczarze, którzy wędrowali z miasta do miasta i opowiadali najróżniejsze historie. Te najróżniejsze historie zmyślone, bo one musiały mieć swój odkreślony dramatyzm, były opowiadane głównie dorosłym. I takim najlepszym przykładem opowiadania bajek to są baśnie z Tysiąca i Jednej Nocy, które Szeherezada opowiadała wielkiemu szachowi przez właśnie Tysiąc i Jeden Nocy, tylko dlatego, żeby go zabawić i uratować życie, bo pan był bardzo rozczarowany, jeśli chodzi o kobiety. Jedna z żon go zdradziła i od tego momentu miał taki zwyczaj, że się żenił, spędzał z żoną tylko jedną noc i nad ranem kazał jej ścinać głowę. No a tutaj Szeherezada, sprytna dziewczyna, jak doszło do tej ich nocy poślubnej, powiedziała: no cóż, do rana nam jeszcze, czy do świtu brakuje nam jeszcze kilku godzin, a co byś powiedział, mój panie i władco, gdybym ci opowiedziała pewną historię. I zaczęła opowiadać pierwszą bajkę i była na tyle sprytna, że urwała w takim fascynującym momencie. No, szach miał do wyboru albo wysłuchać końca, albo skrócić żonę o głowę. No i bajkę opowiedziała przez drugą noc, znowu przerwała w pasjonującym momencie.
I tak trwało ponad dwa lata.
I tak trwało tysiąc i jeden nocy. I w tym czasie urodziła mu dwóch zdrowych synów, on się zakochał, no i kobieta uratowała sobie życie, a my mamy tysiąc i jeden bajek. Bajki bardzo erotyczne, bajki typowo dla dorosłych. No, w Europie bajki też były, przy czym te pierwsze bajki, tak jak Ezop czy La Fontaine, to były bajki rymowane, to były bardziej takie opowiastki
opowiadające o jakimś wydarzeniu.
Natomiast lud zadawalał się określonymi historiami, to musiały być historie krwawe, ponure, pasjonujące, przysłuchiwały się temu dzieci. No to absolutnie nie było przeznaczone do ich uszu i ktoś w którymś momencie wpadł na pomysł, żeby te bajki spisywać. Co się okazuje, bajki zaczęły być spisywane stosunkowo późno. I wcześniej były eposy rycerskie, pieśni rycerskie, romanse, ale jakoś nie było tych bajek pisanych. No i w końcu stwierdzono, to był gdzieś późno, bo XVII wiek, że to, co się opowiada po chatach, to, co się opowiada na jarmarkach przez bajarzy, warto by było spisać. No i pojawiło się takich dwóch panów, którzy do współczesnej bajki wnieśli bardzo wiele, to byli dwaj bracia Grimm, Jakub i Wilhelm. I teraz prawda o panach Grimmach. Byli to synowie prawnika zamożnego, dwóch braci z gromadki dziewięciorga dzieci, z których trójka zmarła w dzieciństwie. Zajmowali się prawem. Jeden z nich brał nawet udział w kongresie wiedeńskim jako doradca prawny delegacji pruskiej. Obaj byli bibliotekarzami, zajmowali się poważną literaturą, kodeksami, archiwizowali te książki. kupowali niektóre egzemplarze. No i tak kodyfikując, bawiąc się w tym wszystkim, zaczęli wykładać na uniwersytetach. Każdy w innym, na innym uniwersytecie, i w pewnym momencie stwierdzili, że język niemiecki jest taki bardzo nieuporządkowany, że mimo że Luther stworzył już pierwsze podstawy, ale to było znacznie wcześniej. I od czego zaczęli działalność? Od słownika. I obecny słownik języka niemieckiego, który mamy, który liczy 33 tomy, zaczął być pisany przez braci Grimm, przy czym dzieło nie zostało przez nich skończone. Oni doszli chyba do 18 tomu, a ostatni tom tego słownika ukazał się w roku 1963. Czyli proszę zobaczyć, jak dawno po śmierci. Ale pisząc te słowniki, natrafiali na słowa, natrafiali na nazwy rodem z legend, rodem z powieści, i zaczęli się tym fascynować. I teraz jest taka opowiastka, taka legenda, że każdy wziął konia, wziął tobołek i jeździł po wsiach, żeby słuchać tych legend. Nic bardziej mylnego. Bracia byli bardzo wygodni, bardzo wyrafinowani, i oni kazali sobie te bajki opowiadać, przy czym to nie był byle kto zapraszany na ich salony do wysłuchiwania, tylko byli to ludzie tak zwani z towarzystwa. Bardzo dużo było hugenotów, którzy w tym czasie już byli tłocznie w Niemczech, a w zasadzie Niemcy byli wtedy, były jeszcze wtedy rozdrobnione, ale były bardzo tolerancyjne, i hugenoci przywieźli bardzo dużo tych opowiadań, i za parę groszy oni ich sobie zamawiali, słuchali historie i te historie spisywali. I spisywali je przez całe lata. W każdym razie w 1812 roku postanowili wydać pierwszy tom, pierwszy zbiór tych baśni i opowiadań, i była to księga zawierająca 86 opowieści. I drugi tom ukazał się 3 lata później, w 1815 roku. Ten już zawierał 176. W sumie tego mamy grubo powyżej 260. W Polsce na polski język jest przetłumaczonych może ze 100 tych bajek, ale te pierwotne bajki były bardzo okrutne i absolutnie nie przeznaczone dla dzieci.
No właśnie, a te bajki, które zostały napisane przez braci Grimm, my znamy w zasadzie od kołyski, bo to są takie śliczne bajki jak Kopciuszek, Królowna Śnieżka, Śpiąca Królewna, Czerwony Kapturek, Gęsia Reczka, Baba Jaka, czy Stoliku na Krysie. I ja myślę, że w taki czas, jaki właśnie przed nami, warto czasami takie bajki wziąć do ręki i przeczytać swoim dzieciakom, swoim wnukom, czy swoim dzieciom. No właśnie.
Ale nie w tej formie z roku 1812-1815, bo byłoby to zdecydowanie niepedagogiczne i okropne. Dzieci miałyby koszmary. Dlatego bracia, jak się zorientowali, że słuchają tych bajek nie tylko dorośli i czytają te bajki nie tylko dorośli, zaczęli je łagodzić i sami napisali co najmniej 4-5 wersji tych bajek, i ostatnia ich modyfikacja to był rok 1858, a potem przyszli dalsi. Gdyby tak opowiedzieć, no wspomniał pan o bajce Śpiąca Królewna.
Królewna, właśnie.
My mamy cudowną opowieść. Książę się zakochał, obudził piękność pocałunkiem, żyli długo i szczęśliwie. Pierwsza wersja tej bajki, gdyby ją tak posłuchać, no to nam w zasadzie do tej dzisiejszej Śpiącej Królewny, którą opowiadamy dzieciom, to ma się jak pięść do ucha czy garb do ściany, bo Książę rzeczywiście był, ale był już żonaty, znudził się swoją żoną i jeździł po różnych miejscach, żeby jak najdalej trzymać się swojego rodowego pałacu, gdzie żona i jeszcze gorsza teściowa olbrzymka ciosały mu kołki na głowie i w pewnym momencie trafił do kamiennej chatki w środku lasu, gdzie w tej chatce wszystko było zakurzone, za wyjątkiem łoża, bo na łożu spała cudowna piękność, już nie księżniczka, ale przepiękna kobieta,
dziewczyna
o złotych włosach. Ta piękność go tak podnieciła, że zdarł z niej wszystkie szaty i zgwałcił śpiącą dziewczynę. I tak wędrował po tym lesie, zawsze go ciągnęło do tejże kobiety. Kobieta śpiąc lata całe urodziła mu 7 dzieci, ale zazdrosna żona i wścibska teściowa odkryły
sekret
króla, co tam jest. Zobaczyły piękność śpiącą i zobaczyły gromadkę dzieci leżącą wokół matki i ssącą jej piersi. I w którymś momencie dziecko, to najbardziej głodne, najbardziej płochliwe, tak się przestraszyło tych dwóch bab, które się nagle pojawiły, a w szczególności teściowej olbrzymki, że ugryzło matkę w pierś i ona się w tym momencie przebudziła. Pojawił się książę i książę powiedział, że weźmie tą już przebudzoną, śpiącą dziewczynę do domu z 7 dzieci. I tak też się stało, no ale żona z teściową zaprzysięgły zemstę i powoli jedno po drugim zabijały te dzieci, ćwartowały i zjadały.
Okropne.
Jak pan widzi, bajka, z którą mamy dziś do czynienia i poprzednia jest taka sama. Czerwonemu kapturkowi też się oberwało, bo wilk poćwiartował babcię, przyrządził wspaniałą potrawę i kazał go zjeść czerwonemu kapturkowi i wypić babci krew. No i potem dziewczynę zjadł.
Także panie Urszulo, pan czy widzi... my mamy rozumieć, że na początku bracia Grimm właśnie pisali takie horrory?
Tak, dokładnie to były horrory i dopiero jak się zorientowali po tym pierwszym wydaniu, po 1815 roku, postanowili to łagodzić. Wersja ta z 1958 roku już ma bardzo mało wspólnego z pierwowzorem. Jest to zbiór braci Grimm, to są historie gwałtu, to są historie przemocy, to są historie morderstw i to są historie ogromnych dramatów z kanibalizmem włącznie. I teraz trzeba było to złagodzić. I tutaj ta łagodniejszą wersję bajek, już takich typowo dla dzieci, to nie są bracia Grimm, tylko to są ci, którzy pracowali na bajkach braci Grimm, no i Francuzi. Pojawił się taki Marquis Perrault i te bajki już są zupełnie inne. Potem bajka się rozwijała krok po kroku, łagodniejąc, książki stawały się coraz tańsze, bajki zaczęto bardzo pięknie ozdabiać ślicznymi rysunkami i łagodzić. Potem wymyślono model bajki, która miała zawierać morał, bo te bajki braci Grimm absolutnie nie zawierają morału. Mało tego, w obecnej wersji są to bajki bez końca, bo one się kończą tym, że królewicz poślubia królewnę, odnajduje się zaginiona dziewczyna, odczarowany zostaje ktoś zaklęty w kamień, rycerze się budzą i wszyscy żyją długo i szczęśliwie. Ale to wcale nie jest tak. Gdybyśmy chociażby do Kopciuszka sięgnęli, to po ślubie z królem Kopciuszek każe tym gołębiom, które mu pomagały popiół oddzielać
od maku.
Maku, to daje rozkaz gołębiom, żeby wydłubały siostrom zawistnym oczy i gołębie to robią. Takie jest zakończenie tej bajki. Wilk pożera
babcię,
ale nie tylko, pożera czerwonego kapturka. Śpiąca królewna też kończy makabrycznie. W związku z tym baśnie zostały bez zakończenia, te braci Grimm, natomiast wszystkie inne baśnie, które już były pisane później, czy bajki, zawierają jakiś morał.
I są znacznie łagodniejsze.
Łagodniejsze i kończą się happy endem. Praktycznie nie znamy bajki obecnie dla dzieci, która by się happy endem nie kończyła. Nie mamy takich krwawych scen. Mamy z reguły, wcześniej mieliśmy schemat, że był to chłopak, królewicz, pastuszek, któremu stała się krzywda, czyli dostał życiowe doświadczenie, potem się zakochuje, spotyka kobietę swojego życia. To jest symbol dojrzewania i zarazem miłości, przemiany, która pokonuje wszystkie przeszkody i często zdobywa rękę księżniczki, czyli dorywa się władzy, pieniędzy i to jest nagroda. I bardzo, bardzo późno, bo tak praktycznie dopiero po wojnie, przestawiono się na inną bajkę, gdzie bohaterami stały się też kobiety. I pojawiają się nie tylko rycerze, ale i rycerki, gdybyśmy mogli tak nazwać, albo rycerze, kobiety.
No,
pojawiają się
tutaj,
wojowniczki.
Właśnie o rycerkach.
O rycerkach.
Wojowniczkach. I nie tylko.
I nie tylko. W Japonii pojawiają się kobiety wojownicy. Na Bliskim Wschodzie jest tego stosunkowo jak najmniej. No jest ta Szeherezada, ale ona jest tylko podmiotem opowiadającym. Baśń o królewnie Śnieżce jest taką najbardziej chyba feministyczną bajką, ale ona też nie bierze losu w swoje ręce. Ten los w ręce królewny Śnieżki biorą najpierw krasnoludki, a potem książę. I wiek bajek, czy też bajki te początkowe, one są nieprzyjazne dziewczynkom. One są przyjazne dopiero potem tak naprawdę w naszych czasach.
No tak, ale nie tylko nieprzyjazne są dziewczętom czy kobietom, ale na początku, jak pani powiedziała, w ogóle ludziom. Ponieważ bracia Grimm rozczłonkowywali ludzi bardzo, bardzo szybko i dokładnie. A teraz chciałbym zapytać pani Urszulo o baśnie braci Grimm dla dorosłych i młodzieży. Co to takiego jest?
Jak wspominałam, te pierwsze baśnie, one były bardzo okrutne i one były stopniowo modyfikowane. Ta ostatnia wersja to jest wersja z 1858 roku, którą już można nazwać tą wersją typowo dziecięcą.
Taką delikatną.
Taką sotę, taką delikatną. Są w międzyczasie, między tym 1812, 1815 i 1858 rokiem kolejne wersje. Gdzieś tak w połowie między tą okrutną, a tą łagodną dziecięcą spotykamy się z wersją pośrednią. To jest wersja dla młodzieży. Tutaj właśnie mamy taką bajkę, taki zbiór baśni. Większość z nich jest przetłumaczona po raz pierwszy. Żyli długo i szczęśliwie, póki nie umarli.
Umarli nieznane baśnie braci
Grimm. I to są nieznane w Polsce, bo na świecie one są znane. Ja powiedziałam, do tej pory jest koło 100 baśni dopiero przetłumaczonych, a tutaj wydawnictwo Dwie Siostry, jedno z takich najbardziej znanych wydawnictw na terenie Polski, daje nam baśnie, które są tą taką pośrednią wersją, które już nie mają tych słodkich rysunków i w których już się pewne elementy okrucieństwa widzi i zaznacza.
Krew jest.
Proszę zobaczyć na rysunki. To nie są tacy słodcy bohaterowie, jakich znamy z innych wersji dziecięcych. Natomiast te baśnie, które są 1812-1815, które troszkę później wyewoluowały, bodajże w 1821 czy 1822 roku są to te baśnie już zmodyfikowane, w nich zostało bardzo dużo z pierwowzoru. Notabene te baśnie się bardzo ciężko czyta. Ja próbowałam się przedrzeć przez tą pierwszą wersję. No język jest piekielnie trudny. Tam jest dużo gwary, dużo takich powiedzeń, może nawet nie tyle gwarowych, ale nawet charakterystycznych dla danej wsi. Idiomy, które już wypadły z użycia, określenia. Także jest to lektura dla kogoś z dużym naprawdę zaparciem. No, myśmy jako Polska mieli tylko do tej pory te baśnie typowo dziecięce. Tu robimy pierwszy krok, a raczej pół kroku w kierunku tej grozy, to już jest mniej, że tak powiem, oszczędzające nasze nerwy. A może zrobimy trzeci krok i dojdziemy do tej baśni z ćwiartowaniem babci i z pożeraniem krwawym kapturka.
Wolałbym nie i nie wyobrażam sobie, że można taką książkę z takimi baśniami kupić i komuś dać pod choinkę. To raczej nadaje się na scenariusz filmowy do ostrego horroru.
Więc dla mnie to są bajki dla psychopaty. I ja uważam, że bracia Grimm, oni mieli coś psychopatycznego w sobie, wyciągając te najgorsze cechy ludzkie i pokazując człowieka kanibala, pokazując człowieka mordercę, pokazując człowieka oszusta, pokazując człowieka złodzieja. No tam trudno o pozytywną taką naprawdę postać. No Rapunzel, niemiecka nazwa Roszponka, też jest bajką wcale nie taką łagodną, jak to do tej pory znamy. I w tej wersji dla dorosłych to jest bardziej bajka erotyczna.
Dzisiaj, proszę Państwa, o bajkach o świętym Mikołaju i o tym wszystkim, co łączy się z bajkami, mówiła pani Urszula Pawlik, ale myślę, że możemy zakończyć to nasze spotkanie takim zdaniem. Wiemy, jakie bajki na początku pisali bracia Grimm, chociaż tego nie spodziewaliśmy się. I nie przypuszczaliśmy, że właśnie takie bajki na początku oni stworzą. Później oni łagodzili te wersje i dzisiaj już mamy inne ich bajki i jeżeli chcemy sprawić przyjemność naszym dzieciom czy wnukom, to kupujmy braci Grimm i wiedzmy, że na pewno nie będą to bajki, które będą opowiadały jakieś dziwne horrory. Wiele bajek jest wspaniałych, więc myślę, że na pewno znajdziemy coś pod choinkę, żeby ofiarować swoim dzieciakom, swoim wnukom i te bajki na pewno dostarczy im Mikołaj.
No i tutaj mamy parę przykładów. No cudowna bajeczka. Ja ją bardzo polecam, jak Grinch skradł święta. Okazuje się, że nie wszyscy muszą kochać święta. Jak pan widzi, ona jest wydana w dwóch wersjach okładkowych. No Grinch jest przecudownym potworem, który mieszka w Ktosiowie i nienawidzi świąt. Co z tego wynikło, to przybliży nam pan Michał Rusinek. I to, co pan trzyma w ręku, moim zdaniem też piękna książka.
I nie tylko.
I nie tylko. Proszę zobaczyć, jaka pięknie ilustrowana książka, jak wspaniale wydana przez Harper Collinsa, z jakimi wspaniałymi rysunkami. I tutaj bohaterkami są dziewczyny, kobiety, królewny, wojowniczki i to one wreszcie biorą sprawy w swoje ręce, a nie dają się tak wodzić za nos, jak to było we wcześniejszych bajkach. Czyli mamy klasykę dla młodzieży, mamy współczesną bajkę od 2 do 102 albo i dłużej i mamy bajkę dla współczesną, dla dziewczynek. Można powiedzieć.
Dla dziewcząt, które lubią też czytać bajki, i niech tak zostanie. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak. Polecamy te książki na święta i od święta też.